Odcinek 12.
W efekcie załamania frontu i porażki wojsk francuskich w tym rejonie Niemcy będą mogli wcześniej skierować swoje dywizje na południe, nie dając Francuzom szansy na zorganizowanie obrony Paryża. To już nie miało znaczenia. Obowiązkiem tego rządu było przygotować się do samotnej walki przeciwko Niemcom. Nadszedł czas na Halifaxa, który też doskonale rozumiał, że nie może dłużej ukrywać swojego stanowiska i prowadzić rokowań za plecami premiera. Gabinet wojenny musi uwzględnić fakt, że nie dyskutujemy nad możliwościami pokonania Niemiec, ale nad zabezpieczeniem niepodległości naszego imperium i, jeżeli to będzie możliwe, Francji, powiedział Halifax. Taki cel jest możliwy do osiągnięcia w drodze pokojowej konferencji pod przewodnictwem Mussoliniego. Wspominał o tym włoski ambasador poprzedniego wieczoru. Churchill rozumiał, że nie może cofnąć się ani o krok. Jestem przeciwny pokojowi osiągniętemu w cieniu niemieckiej dominacji w Europie. Tego nie moglibyśmy nigdy zaakceptować. Musimy zapewnić naszą całkowitą wolność i niezawisłość. Jestem przeciwny jakimkolwiek negocjacjom, które mogłyby prowadzić do upadku naszych praw i siły. Churchill mówił zdecydowanie twardo. Jego argumenty trafiały do przekonania pozostałym członkom gabinetu wojennego. To Halifax musiał się cofnąć, choć ani na moment nie zrezygnował ze swojej polityki doprowadzenia do nowego Monachium. Dyskusja w pokoju na Downing Street, choć wygrał ją Churchill, nie przesądziła o niczym. Rozstrzygnięcie ich pojedynku miało nastąpić pod Dunkierką. Jeżeli Niemcom udałoby się odciąć drogi odwrotu oddziałów brytyjskich, to Churchill musiałby uznać argumenty Halifaxa i upokorzyć się przed Hitlerem. Tego dnia o godzinie 19 generał Gort otrzymał rozkaz przystąpienia do wykonania operacji Dynamo. Dwie godziny później z portu w Dover wyszedł statek Monas Isle, aby z portu w Dunkierce zabrać pierwszą grupę żołnierzy brytyjskich. Morze było spokojne. Bezksiężycowa noc dobrze kryła statek, który z kilkoma najcięższymi karabinami maszynowymi nie miał większych szans obronienia się przed niemieckimi samolotami. Pozostawało tylko liczyć, że dzięki nadzwyczajnemu szczęściu przedostanie się on do portu niezauważony. Daleko z morza żołnierze widzieli łuny pożarów nad Dunkierką i żółte błyski wybuchów pocisków artylerii. Najwidoczniej Niemcy ostrzeliwali miasto i port na oślep, licząc na efekt psychologiczny wybuchów wzniecających pożary. Sprawiali wrażenie, że przygotowują się do ostatecznego szturmu. W istocie, tego dnia, 26 maja, o godzinie 13.30 Hitler wezwał do swojej kwatery Felsennest generała Waltera von Brauchitscha, dowódcę wojsk lądowych, aby nakazać wznowienie ataków na Dunkierkę. Taka konieczność wynikała z meldunków wywiadu Fremde Heere West o przygotowaniach wojsk alianckich do ewakuacji. Hitler nakazywał doprowadzić czołgi na taką odległość do Dunkierki, by mogły ostrzeliwać drogi i linie kolejowe prowadzące do portu. Hitler w dalszym ciągu nie miał zamiaru upokarzać Brytyjczyków, ale nie chciał też, aby wymknęli mu się z rąk. Godzinę później Brauchitsch zadzwonił do generała Haldera, informując go. Wreszcie Führer wydał zgodę na przesunięcie naszych wojsk w stronę Dunkierki, aby zapobiec ewakuacji. Radość dowódców przeciwnych zatrzymaniu wojsk była spóźniona. Sytuacja zmieniła się bardzo. Dwudniowa przerwa pozwoliła aliantom na umocnienie linii obronnych wokół miasta, co bardzo utrudniło Niemcom wykonanie rozkazu Hitlera. Statek Monas Aile miał szczęście, gdyż w rejsie do Dunkierki nie został wykryty przez niemieckie samoloty. Jeszcze gdy mijał główki portu, nic nie zapowiadało piekła, jakie miało się rozpętać wraz z pierwszymi promieniami słońca. W szarówce majowego świtu marynarze widzieli tłum żołnierzy kłębiących się na nabrzeżu. Wyglądali jak pulsująca magma, która w miarę zbliżania się statku do nabrzeża stawała się coraz bardziej niespokojna. Rozkazy przebijające się przez ogólną wrzawę, a nawet z rzadka padające strzały świadczyły, że oficerowie robili wszystko, aby zapobiec panice, która mogła się zakończyć tragicznie dla dziesiątków żołnierzy stojących tuż przy krawędzi pirsu. Tłum uspokoił się na moment, gdy kadłub statku oparł się na odbojach nabrzeża i z pokładu sunięto drewniane trapy, ale wnet naparł na nie z całą siłą. Już nic nie mogło zatrzymać młodych ludzi, natężających wszystkie mięśnie, aby dostać się na pokład, który wydawał im się jedynym miejscem ratunku przed śmiercią lub niewolą. Wdzierali się na trap, uginający się pod ciężarem zbyt wielu żołnierzy i blokując się wzajemnie, pchali się do góry, chwytając się rozpaczliwie lin poręczy, których słupki pękły pod naporem zbyt wielu rąk. Pierwsi, którzy dostali się na pokład, z radosnym wrzaskiem rozbiegli się w poszukiwaniu miejsc dających schronienie przed pociskami. Nikt nie usiłował zejść niżej do ładowni. Bali się, że statek, trafiony niemieckimi bombami, pójdzie na dno, a ludzie uwięzieni pod pokładem nie będą mieli szans wydostania się ze śmiertelnej pułapki. — Pan jest dowódcą? Kapitan odszukał w zbitej ciżbie oficera, który machając pistoletem usiłował zapanować nad żołnierzami. — Jestem oficerem — usłyszał odpowiedź. — To niech pan do cholery wyda im rozkaz, aby schodzili pod pokład, bo inaczej zabierzemy 3 razy mniej ludzi niż możemy. Dobiegający z oddali warkot sprawił, że zamieszanie zaczęło się zmniejszać. Ludzie cichli, zatrzymywali się, podnosząc głowy. Strach na ich twarzach świadczył o tym, że zdążyli poznać śmiertelną siłę niemieckich samolotów. Widać je było coraz wyraźniej nad horyzontem. Leciały nisko, wypatrując celów. Najwidoczniej kierowały się nad port. — Pod pokład! Schodzić pod pokład! — krzyczał oficer. Żołnierze, tak zapamiętale walczący o miejsce na pokładzie, nagle spokornieli. Stan zagrożenia, jaki wywołały niemieckie samoloty, sprawił, że potok ludzi, wpływający powoli po trapie, szybko się uporządkował. Sprawniej i szybciej zaczęli wchodzić na wysoką burtę. Samoloty zatoczyły szeroki krąg nad miastem i zaczęły wzbijać się, jakby przygotowując się do ataku nurkowego. Jeszcze nikt nie potrafił przewidzieć, gdzie uderzą. Z mostku zaczął strzelać karabin maszynowy, choć samoloty były jeszcze za daleko, aby pociski mogły zrobić im jakąkolwiek szkodę. Po chwili odezwał się drugi. Było już oczywiste, że samoloty zaatakują port. Tłum na nabrzeżu zafalował i cofnął się w stronę magazynów, których ściany i dach mogły dać pewną osłonę. Pierwsza bomba, widocznie niewielkiej wagi, spadła daleko do portowego basenu, wzbijając fontannę wody. Dwie inne odłupały kawały betonu z nabrzeża i wyrwały żeliwne słupki. — Dlaczego pan nie odpływa? — Oficer z pistoletem w dłoni wspiął się po stromych schodkach na mostek i podbiegł do kapitana. — Wybiją nas tutaj jak kaczki! — Mam na statku ze 300 ludzi, a mogę wziąć 1500. Odpowiedział spokojnie kapitan, obserwując niebo. Śledził parę Junkersów U-87, które nadlatywały w ich stronę. — Wszyscy kryć się! Pierwszy Junkers pochylił nagle dziób i pod ostrym kątem zaczął pikować. Był coraz niżej, już można było dostrzec, jak od jego kadłuba oderwała się duża bomba, a od skrzydeł odpadły dwie małe. Samolot nagle zakończył nurkowanie i wyrównał lot, jakby uciekając przed wybuchami własnych bomb. Leciały wprost na dwa holowniki zacumowane przy pirsie obok. Nagle zniknęły. Wyglądało to tak, jakby wpadły między kadłuby niewielkich statków, choć w rzeczywistości przebiły cienką blachę ich pokładów i kadłubów i eksplodowały w wodzie. Wielki gejzer uniósł stateczki jak zabawki i rzucił je na nabrzeże. Po chwili znieruchomiały, przechylone na boki, spowite parą wydobywającą się z rozerwanej instalacji i czarnym dymem gęstniejącym sekundy na sekundę. Płomienie błyskawicznie ogarnęły pokład, na którym nikogo nie było widać. Wybuchy musiały zabić wszystkich członków załogi. Samoloty odleciały równie szybko, jak pojawiły się na niebie nad Dunkierką. — Mamy szczęście, że startują z lotnisk w Niemczech, a nie w Belgii. Wówczas mogłyby poświęcić nam więcej czasu — mruknął kapitan. Rozejrzał się po opustoszałym pokładzie. — No co się pan tak gapi? — krzyknął do oficera. — Przyspieszajcie wchodzenie na pokład. Następnym razem możemy nie mieć tak dużo szczęścia. Na brzeże znowu zaczęło zapełniać się żołnierzami wychodzącymi z różnych kryjówek, w których schronili się przed bombami. Tuż za główkami portu widać było płonące dwa francuskie trałowce, które dzielnie walczyły z samolotami. Widząc nadlatujące bombowce, przerwały operację usuwania min i podeszły bliżej portu, aby swoimi karabinami maszynowymi osłaniać ewakuację. Samoloty pojawiły się po kilkunastu minutach, ale tym razem nie atakowały portu, lecz drogi dojazdowe do miasta. Dwie godziny później Monas Isle, mając na pokładzie w kabinach i w ładowniach 1500 żołnierzy brytyjskich, odbiła od nabrzeża w Dunkierce i skierowała się do Dover, mijając po drodze dziesiątki statków, holowników i jachtów płynących w eskorcie niszczycieli w stronę Francji. Nad kanałem wstał już słoneczny dzień i nic nie mogło ukryć przeładowanego statku przed niemieckimi samolotami lub okrętami podwodnymi, gdyby pojawiły się na jego kursie. Z podnoszącej się mgły wyłaniały się białe skały angielskiego wybrzeża. Wydawało się, że są blisko, odległości paru mil, co dawało wszystkim poczucie bezpieczeństwa, ale rejs miał jeszcze potrwać dwie długie godziny. I nagle znowu pojawiły się samoloty. Leciały wysoko, wypatrując celów. Kapitan podniósł lornetkę. Widział ich tempo zakończone kadłuby i dwa silniki. Junkersy U-88 rozdzieliły się i wyraźnie zniżyły lot, przygotowując się do ataku na konwój płynący do Francji. Kapitan przez chwilę miał nadzieję, że niemieccy piloci nie zauważyli jego statku, lub też przeciwnie, dostrzegając tłum żołnierzy kłębiących się na pokładzie, nie będą chcieli ich zabijać. Nadzieja rozwiała się po kilkunastu sekundach, gdy dwa Junkersy skierowały się w jego stronę. Wnet przy ich kadłubach błysnęły ogniki, które wyglądały jak lampki zapalające się na choince. Niewielkie fontanny, wytryskujące po obu stronach Monas Isle, zbliżały się do kadłuba statku i po kilku sekundach uderzyły w blachę, wydając odgłos grochu spadającego do garnka. Żołnierz, który przycupnął przy kotwicznej kluzie, skulił się i tak pozostał krwawiąc. Innego pociski trafiły, gdy usiłował umknąć z ich toru i skryć się za kominem. Kilku osunęło się na deski pokładu, znacząc je wielkimi plamami krwi. Żołnierze ściśnięci na pokładzie przesuwali się gromadą to w jedną, to w drugą stronę, usiłując znaleźć osłonę przed kulami, które na szczęście padały już daleko w wodę. Samoloty przemknęły nisko, tuż nad kominem statku, ale szybko zawróciły i po nabraniu wysokości ponownie nadleciały. Wszyscy patrzyli z przerażeniem, jak spod ich kadłubów odrywają się bomby i lecą, zdawałoby się, wprost na statek. Strach, jakiego doznaje się w obliczu nieuniknionej śmierci, nagle zmienił się w wybuch radości, gdy bomby wpadły do wody kilkadziesiąt metrów za rufą i tylko fala, która dobiegła do kadłuba po ich wybuchach, wywołała nieprzyjemne drgania. Radość trwała krótko, gdyż samoloty ponownie zawróciły i, zniżając lot, zbliżały się, strzelając z karabinów maszynowych. Ten atak był już celniejszy. Pozostawił na pokładzie 20 zabitych i kilkudziesięciu rannych, ale był to ostatni nalot, gdyż samolotom kończyło się paliwo lub zaczęło brakować amunicji. Jeszcze raz zatoczyły krąg i, mknąc tuż nad masztami, odleciały na wschód w stronę wybrzeża. Wszyscy zastanawiali się, czy zdążą powrócić, zanim statek dopłynie do Dover. Konwój kierujący się w stronę Dunkierki uniknął zagłady dzięki celnemu ogniowi działu przeciwlotniczych i karabinów maszynowych niszczycieli. Tylko jeden niewielki statek płonął, kryjąc się w gęstym dymie, gdy zbliżał się do niego niszczyciel, aby wyłowić marynarzy skaczących do wody. Inne statki i jachty płynęły w szyku w stronę Dunkierki, nie wiedząc jeszcze, jakie piekło ich tam czeka. Dopływali już do Dover, gdy nad głowami ludzi stłoczonych na pokładzie Monas Isle znowu przemknęły samoloty. Tym razem to myśliwce Spitfire leciały na wschód, aby bronić konwoju płynącego do Francji. Tego dnia ewakuowano spod Dunkierki prawie 8 tysięcy ludzi, co zapowiadało najgorsze. Brytyjscy dowódcy zdawali sobie sprawę, że napór niemieckich wojsk będzie rósł z godziny na godzinę i jeśli uda się je powstrzymać, to najwyżej na kilka dni. Przy takim tempie ewakuacji można było liczyć na uratowanie niespełna 50 tysięcy żołnierzy. Oznaczałoby to, że większość brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego dostanie się do niewoli. Byłaby to dla British Army największa i najbardziej upokarzająca klęska w XX wieku. W czasie, gdy Monas Isle wchodziła do portu w Dover, witana wiwatami tłumów zgromadzonych na nabrzeżu, Winston Churchill zasiadał u szczytu stołu, przy którym zebrali się członkowie jego gabinetu wojennego. Nie miał im nic dobrego do powiedzenia. Straty wśród floty ewakuacyjnej w wyniku wybuchów min i bomb zrzucanych przez samoloty były duże. Niemieckie oddziały otaczające rejon Dunkierki podjęły ataki, gdy wojska belgijskie dzielnie odpierające uderzenia były na granicy wytrzymałości i ich kapitulacja wydawała się już tylko kwestią godzin. Włoski minister spraw zagranicznych powiadomił prezydenta Roosevelta, że Duce nie podejmie się misji mediacyjnej, co mogło wskazywać, że Włosi przygotowują się do przyłączenia się do Niemców i uderzenia na południe Francji. Czy obraz wydarzeń na kontynencie mógł być bardziej czarny? Jeżeli potrafimy przedstawić odpowiednie warunki, to będę zdolny doprowadzić do ugody z Hitlerem, odezwał się Halifax. Nie marnował okazji, wiedział, że dramat pod Dunkierką jest wydarzeniem przemawiającym na jego korzyść. Czymże w takiej sytuacji Churchill mógł uzasadnić odrzucenie konieczności rokowań z Hitlerem? Chciałbym usłyszeć od pana premiera. Czy jest pan przygotowany do zaakceptowania zasady, że układ, który nie zagraża niepodległości Wielkiej Brytanii, odpowiada naszej racji stanu? Naciskał Halifax. Churchill czuł, że znalazł się w zasadzce. Halifax wyłożył karty, czekając na ostateczną rozgrywkę. Oznaczałoby to, że jeżeli premier zgodzi się z tym stanowiskiem, to otworzy drogę do negocjacji z Hitlerem. Jeżeli odrzuci taką możliwość, to Halifax będzie mógł podać się do dymisji, co byłoby równie niebezpieczne dla rządu. Wolałbym rozwiązać ten problem, gdy powstanie, a nie wdawać się w hipotetyczne rozważania, odpowiedział Churchill po namyśle. Halifax nie miał zamiaru tak łatwo zrezygnować z niecodziennej okazji. Jeżeli Hitler przedstawi warunki zawarcia pokoju, a rząd francuski będzie się upierał, że układ musi zostać zawarty przez nas solidarnie, to czy pan premier będzie gotów do podjęcia dyskusji? Nalegał Halifax. Nie. Twardo odpowiedział Churchill. Nie przyłączymy się do Francji z pytaniem o warunki zawarcia pokoju. Jeżeli jednak zostaniemy powiadomieni, jakie byłyby te warunki, to wówczas będziemy mogli je rozważyć. Do dyskusji włączyli się pozostali członkowie gabinetu, co pozwoliło rozładować napiętą atmosferę i odsunąć decydujący czas kryzysu. Aczkolwiek Churchill, zdając sobie sprawę, że tylko opóźnił ostateczne starcie z Halifaxem, a nie wygrał, zdecydował się na inny ruch. Wysłał depeszę do generała Gorta. W tej poważnej chwili muszę panu przesłać moje najlepsze życzenia. Nikt nie wie, co będzie, ale wszystko jest lepsze od okrążenia i zagłodzenia. Robił wszystko, aby zachęcić nieudolnego dowódcę korpusu ekspedycyjnego do maksymalnego wysiłku. Musiał uratować z francuskiej pułapki jak najwięcej żołnierzy. Następnego dnia zorganizował spotkanie z ministrami swojego rządu w sali budynku parlamentu. Była to pierwsza narada od momentu objęcia przez Churchilla stanowiska premiera. Do tego czasu konferował tylko z członkami gabinetu wojennego. Zapewne w nocy przemyślał sytuację, która tak bardzo odpowiadała Halifaxowi, i znalazł metodę na wytrącenie mu broni z ręki. Przenosił dyskusję na temat przyszłości z niewielkiego forum gabinetu wojennego do znacznie liczniejszego zespołu. Oczywiście cokolwiek stanie się pod Dunkierką, będziemy walczyć nadal, powiedział w pewnym momencie. Na sali wybuchła wrzawa. Wszyscy klaskali, przepychali się do premiera, klepali go po plecach. Wielu ministrów miało łzy w oczach. Nie ma wątpliwości, że gdybym wówczas zawahał się choćby na moment w przewodzeniu narodowi, utraciłbym urząd. Byłem pewien, że ministrowie woleliby raczej dać się zabić i pozwolić, aby ich rodziny i majątek zostały zniszczone, niż poddać się, napisał później. Do plaż Dunkierki przybijały statki, łódki, stateczki, okręty. Brytyjczycy zgromadzili w portach i zatoczkach nad kanałem La Manche 850 do 950 jednostek zdolnych do morskiej podróży do Francji. W tej operacji wziął również udział polski niszczyciel ORP Błyskawica, który ratował ciężko uszkodzony niszczyciel Greyhound z setkami żołnierzy na pokładzie. Sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę. Niemcy, tak pewni zwycięstwa, tracili szansę uniemożliwienia ewakuacji. Luftwaffe zawiodła. Choć do walki włączono duże siły, 300 bombowców i 500 myśliwców, Niemcy nie zdołali zablokować wybrzeża, skąd w ciągu trwającej 8 dni ewakuacji flota aliancka zabrała 338 226 żołnierzy, w tym 215 226 Anglików, 123 000 Francuzów, Belgów oraz żołnierzy innych narodowości. Straty były duże. Niemcy zatopili 224 statki i okręty, w tym 6 niszczycieli. Na plażach pozostał cały ciężki sprzęt wojsk brytyjskich. Wszystkie działa artyleryjskie, 63 tysiące samochodów ciężarowych i osobowych, ciągników i 500 000 ton zapasów wojskowych i amunicji. Pozostały tam wszystkie pierwszoliniowe czołgi armii brytyjskiej. Nie sposób ocenić, jak wielki, druzgoczący wpływ miało to na żołnierzy francuskich, tym bardziej, że wielka ucieczka sojuszników następowała w czasie, gdy kapitulowała armia innego sprzymierzeńca — Belgii. Żaden z francuskich żołnierzy nie potrzebował bardziej oczywistego dowodu, że wojna jest przegrana. Tak było w istocie. Wynik trzytygodniowych walk zaskoczył nawet Niemców. W tak krótkim okresie Wehrmacht pokonał dwa państwa — Belgię i Holandię, rozbił 6 armii i wziął ponad 1 000 000 jeńców — Francuzów, Brytyjczyków, Belgów, Holendrów i Polaków. Armia francuska miała jeszcze dość sił, aby stawiać opór, ale utraciła 25 dywizji piechoty, w tym 6-7 dywizji zmotoryzowanych i 7 z 13 dywizji kawaleryjskich i pancernych. Sukces Wehrmachtu był niezwykły, a Hitler musiał zadecydować, jak jego armie mają działać dalej. Stanęły nad brzegiem kanału La Manche, który w tym miejscu był najwęższy. Niespełna 40 kilometrów dzieliło Calais od Dover. Hitler musiał jednak pamiętać, że jego zwycięski Wehrmacht nie miał żadnego doświadczenia w operacjach inwazyjnych. Żołnierze niemieccy nigdy nie trenowali załadunku na okręty i zdobywania morskiego brzegu. Nie mieli też sprzętu koniecznego do przeprowadzenia takiej operacji. Nie było płaskodennych okrętów, które mogłyby podpłynąć tak blisko brzegu, by żołnierze mogli schodzić z ich pokładów wprost do płytkiej wody. Czołgów pływających, wspierających lądujące oddziały, ani pojazdów amfibijnych, które mogłyby dowozić zaopatrzenie żołnierzom walczącym na plażach. Nade wszystko flota inwazyjna musiała liczyć się z obecnością potężnej Royal Navy, gdy Kriegsmarine leczyła rany po kampanii norweskiej, której straciła większość niszczycieli, a największe okręty musiały zawinąć do stoczni, aby naprawić poważne uszkodzenia. Ponadto generałowie niemieccy pamiętali o cudzie nad Marną w sierpniu 1914 roku, gdy wojska francuskie, zdawałoby się, całkowicie pokonane, odzyskały siły i zdołały odeprzeć niemieckie dywizje zagrażające Paryżowi. Dlatego 31 maja 1940 roku Oberkommando des Heeres nakazało zniszczenie armii francuskiej i resztek brytyjskich oddziałów, które pozostały jeszcze na kontynencie. Kolumna czarnych samochodów pokonała ostry zakręt drogi prowadzącej do zamków Dover i wciąż podążając w stronę morza, zatrzymała się przy parterowym betonowym budynku, który wyglądał jak bunkier obserwacyjny. Żołnierz przy masywnych pancernych drzwiach stanął na baczność na widok premiera, wysiadającego z pierwszego samochodu. Po chwili za drzwi wyłonił się porucznik, gotów złożyć premierowi meldunek, ale ten machnął zniecierpliwiony ręką i podążył za oficerem wskazującym drogę w dół szybu betonowej klatki schodowej. Po dwóch piętrach w dół rozpoczynał się szeroki betonowy korytarz, którym premier i towarzyszący mu admirał Ramsay oraz inni oficerowie wyszli na niewielki balkon wykuty w wapiennej skale nad portem w Dover.